Siostry i bracia, święty Jan z perspektywy czasu, kiedy zapisuje to ostatnie zdanie Ewangelii, to ujmuje istotę rzeczy, po której stanęli stronie. To nie jest tak, że oni wychodzili z synagogi, zapisywali się do kościoła. To właśnie, kiedy on z perspektywy lat notuje tą zawiść arcykapłanów, to tam nie chodzi o to, że oni rezygnowali z jakiejś Bożej drogi i wchodzili na jakąś inną Bożą drogę. To jest takie zdanie, które pokazuje w tym schemacie religijnym, funkcjonowaniu tych ludzi niewiele się zmieniało. Zmieniał się tylko duch i mentalność. Wierzyli w Jezusowi. Pozwolili, żeby Jezus ich nastroił, nakręcił na to, jak należy czcić Pana Boga. I to przecież też nie tak od razu na gotowo. Wchodzili na drogę bycia Jego uczniami. I budzi to taką zawiść. Te lekcje są dzisiaj ze sobą połączone. Słuchamy z Izajasza w pierwszej pieśni o Słudze Pańskim. Warto pamiętać, druga część Księgi Izajasza, tak zwana Księga Deutero-Izajasza, zawiera cztery takie bardzo ważne teksty, nijak nie pasujące do reszty, ani stylem, ani językiem. Takie cztery szlachetne, nie? Różniące się bardzo wśród pozostałych wersetów. Zwarte teksty, one stanowią całość. O tym warto pamiętać, bo my w tym tygodniu będziemy tymi pieśniami o Słudze Pańskim karmieni. Dzisiaj jest i wybrzmiewa ta pierwsza. I zanim dojdziemy do czwartej, która opisuje mękę tego sługi Bożego, to warto powiedzieć, że one są całością. Czy kiedy w Wielki Piątek będziemy truchleć, słuchając, jak ponad 500 lat wcześniej Pan Bóg przez proroka przewidział cierpienia Jezusa, to dobrze jest mieć z tyłu głowy to, jak się te pieśni zaczynają. Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. To powinien być werset, który jak refren wraca przy każdej części z tych czterech. Tak Pan Bóg wskazuje tego swojego wybranego, upodobanego, sługę. I teraz jak to się ma, siostry bracia, z tą zawiścią tych arcykapłanów? No tak to się ma, siostry bracia, że wybrzmiewa też na początku w tej pieśni, sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. To znaczy zapanuje nad narodami. Ustanowi dla nich prawo. W starożytności nie było sposobu innego, żeby się wypełnił taki werset, przynieść narodom prawo, tylko po prostu te narody należało podbić. Należało wejść tam z wojskiem, jak się go miało na tyle dużo i na tyle silnego, że się po prostu podbijało. Niestety nie jest to tylko cecha starożytności. Może się dzisiaj mniej krwi leje i mniej jest mięsa na tych wojnach, ale ciągle to samo chodzi. Siła. Podbój. A kiedy się pojawia to zdanie, można powiedzieć takie normalne, nie? Tak, Pan Bóg wybrał kogoś, kto da szkoły wszystkim narodom. On im pokaże, jak należy żyć. To natychmiast kolejne wersety prowokują do zastanowienia, jak to. Można się nawet współcześnie bardzo tak żachnąć. Naprawdę? Taką metodą? Nie będzie wołał, nie podnosił głosu? Nie będzie krzyczał na dworze? Trzciny nadłamanej nie złamie? Ledwo tlejącego się knotka nie zgasi? Cóż to za wojownik? Co to za armia? No, powód drwin, tych drwin, które spotkają Zbawiciela w czasie całej Jego męki, w czasie całej Jego krzyżowej drogi. Pan Bóg pokazuje skuteczność tego wybrańca. Pan Bóg pokazuje tą konsekwencję Mesjasza, który się nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi. Rozglądając się po świecie, możemy zapytać, Panie Boże, kiedy? I Pan Bóg nam mówi, Chrystus się nie załamie, aż wprowadzi prawo na ziemi. Bo Jego pouczenia naprawdę wyczekują wyspy. Coś, co jest dla umysłu starożytnego Izraelity tak obce, tak odległe, w tak niebezpiecznym miejscu ziemi jak wyspa. To dla nich naprawdę przerażenie. Oni się na akweny wodne nie wyprawiali. A Pan Bóg daje o nim znać. Więc można powiedzieć, że ta zachłanność, od której zacząłem arcykapłanów, trafia w pustkę. Jezus nie tak podbija, Jezus nie tak zdobywa. I to jest pierwsza dobra nowina. Dobra, ale niepokojąca. Nie? Jeśli są między nami wierzącymi, jeśli są między nami w Kościele tacy, którzy liczą, że Pan Bóg ich tak czaśnie po prostu, tak ich złapie, no mogą się tragicznie pomylić. Może taki moment nie nastąpić. Robi wyjątki, jak z Szawłem pod Damaszkiem. Ale też on go raczej tam nie poturbował. To jeśli spadł z konia, to jedynie ta wysokość mogła coś tam Pawłowi poprzetrącać. To jest dobra nowina. O takim Chrystusie, o takim słudze Bożym, który ma cierpliwość, który się nie załamuje, który się nie zniechęca, który nieustannie woła. I to nie krzyczy, nie podnosi głosu. Dlaczego więc ośmielam się powiedzieć, że woła? To jakaś przenośnia jest w tym słowie. I drugi bardzo ważny obraz, jakoś też przychodzący z potwierdzeniem tego sporu wokół Jezusa. To z jednej strony jest to naprawdę szalony gest Marii z Betanii. 300 denarów to jest 300 dniówek. Proszę sobie przeliczyć, to nie będziemy się spierać, kto ile tam zarabia. Roczny dochód. Na pewno roczny dochód przynajmniej tej Marii. I ona to bierze, wylewa to z tego flakonika na stopy Jezusa. No, czy nie budzi się w nas sympatia do Judasza, który to od razu wszystko skalkulował i liczy, no zaraz, 300 denarów, ileż można by pomóc, ileż można by uruchomić dzieł w polskich warunkach, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zdaje się, że już ta minimalna przekroczyła 2 na miesiąc. I to jest ten szalony gest miłości Marii. Ku zgorszeniu Judasza on jest pochwalony przez Jezusa. Pochwalony. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Jak długo na to zbierała? Gdyby nawet zarabiała te 300 denarów, 1 denara dziennie, to musiała jakoś żyć, funkcjonować. Nie? Ile trzeba przygotowywać siebie, ile trzeba przygotowywać tego swojego aktu miłości do Jezusa, żeby to wreszcie wylać na te nogi Pana? Jak to długo trwało? Ubogich zawsze macie u siebie, mnie nie zawsze macie. Zgrzyta Pan Jezus. Zazgrzytało tam na tej uczcie. Użył słowa pogrzeb i pokazał im perspektywę, że nie będziecie mnie mieć. Jezus jest świadom tego, co zrobił, kiedy wydobył Łazarza z grobu. Kto zajmie miejsce Łazarza? Że to się zbliża ta godzina. Że przyspieszył, nie? Nastanie tego dnia. I to jest ta jedna postawa Marii, którą Jezus wspiera. No, a druga to jest ta postawa kalkulacji i też z perspektywy tych wielu lat już obnażonej intencji przez ewangelistę. Że tam Judasz specjalnie o biednych nie dbał, ale to jest zawsze dobry argument. Są i tacy dzisiaj, którzy chcą z Kościoła zrobić taką instytucję charytatywną. To jest zawsze dobry argument. Dbać o biednych. Natomiast wykradać to, co jest prawdziwą wartością, z czego wynika troska o biednych, ale bez czego troska o biednych zwiędnie i uschnie. To jest prawdziwą wartością naszego trwania przed Jezusem. Więc tak to w ten spór Jezus wchodzi. Jezus wchodzi i z taką pewnością siebie. Zostaw ją, ona to przechowała po to, a ze mną będzie to, a to. Jezus wie w każdej godzinie dziejów, także i w tej dzisiaj, co się w Kościele dzieje, co się wokół Kościoła dzieje i wie, że ten spór trwa. Kto po czyjej stronie? Czy nas przekona Jego metoda łagodna, cierpliwa, niezniechęcająca? Czy nas będzie kusić taka zachłonność i zawiść, którą się cechowali arcykapłani tamtego roku i tamtych, no już jest 6 dni do tej Paschy, bo to o tą Paschę chodzi, którą Jezus zamieni w zbawczą ofiarę z siebie.